Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal będę mówić o próchnicy, choćby ze względu na fakt, że Polska należy do czołówki krajów z największą liczbą dzieci dotkniętych tą chorobą. Występowanie próchnicy w Polsce spada w bardzo wolnym tempie w porównaniu z wieloma innymi krajami Europy. Dla porównania 85% dzieci w wieku lat 6 ma próchnicę. U 15-latków ten odsetek wzrasta do 92%, a 18-latków 96%. Wśród przyczyn stomatolodzy wymieniają przede wszystkim brak edukacji i świadomości rodaków. Dlatego w działania edukacyjne konieczne jest zaangażowanie się nie tylko lekarzy, dentystów, pediatrów, pierwszego kontaktu, pielęgniarek, czy ginekologów i położników, ale oczywiście rodziców i samych dzieci. Próchnica, jak wspomniałam, jest epidemią, która według piśmiennictwa jest lekceważona, która jednak ma duży wpływ na zdrowie i życie. Podatność zębów mlecznych na próchnicę kształtuje się, jak już wspominałam w poprzednim programie, w okresie płodowym i niemowlęcym, zarówno przed wyrżnięciem się zębów, jak i 2 do 3 lat po ich pojawieniu się w jamie ustnej. W tym czasie powstaje szkliwo zębów i ustalany zostaje jego skład, od którego jest uzależniony późniejszy rozwój choroby. Nieprawidłowe odżywianie matki w okresie ciąży, także choroby przebyte w czasie ciąży albo przyjmowanie leków stanowią wszystko czynniki zwiększające ryzyko powstania próchnicy u dzieci. Niemniej ważnym momentem są narodziny i, jak już wspominałam także, podczas cięcia cesarskiego ekspozycja na drobnoustroje pochodzące od matki jest znacznie mniejsza w porównaniu z porodem naturalnym, stąd mogą powstawać nisze, które zasiedlane są przez drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak Streptococcus mutans. Wśród przyczyn tak złej sytuacji uzębienia wymienia się także błędne podejście Polaków do choroby próchnicowej i brak świadomości na temat tego, że można ją skutecznie leczyć i zapobiegać jej. Według lekarzy w dużej mierze winę ponoszą rodzice. Jak wspominałam, w tej chorobie należy przeciwdziałać nie tylko w dzieciństwie, kiedy konieczne jest utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej przez szczotkowanie zębów co najmniej raz dziennie pastą z fluorem, unikanie także bardzo słodkich przekąsek między posiłkami oraz regularne kontrolowanie zębów u dentysty. Poprzez odpowiednie leczenie stomatologiczne próchnicę w początkowym stadium można zahamować, a nawet ją odwrócić. Podkreśla się, że rodzice już od najmłodszych lat powinni uczyć dzieci dbania o swoje zęby i dużym błędem jest zwłaszcza rezygnacja z leczenia zębów mlecznych, gdyż ich zdrowie przekłada się na zdrowie zębów stałych, potem oddziałuje na zdrowie ogólne. Jak twierdzą lekarze, choroba próchnicowa ma wpływ na różne problemy, zarówno z układem oddechowym, jak i pokarmowym, sercowo-naczyniowym. Podobne powikłania obserwują także pediatrzy, dlatego należy leczyć zarówno, jak już mówiłam, zęby mleczne, jak i stałe, ale także choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Działania zapobiegające próchnicy zębów u dzieci powinny rozpocząć się jak najwcześniej, w zasadzie w okresie życia, jak już mówiłam, płodu. Profilaktyka trwać powinna przez całe życie. W piśmieniu podkreśla się konieczność zaangażowania tych już wspomnianych lekarzy, ale także konieczna jest edukacja wśród rodziców i to szczególnie w małych miejscowościach, gdzie odsetek próchnicy u dzieci jest wyższy niż w dużych miastach. Ponadto wiadomo także, że postępujące infekcje i stany zapalne jamy ustnej, na przykład zapalenie przyzębia, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem chorób kardiometabolicznych i chociaż według badaczy mechanizmy tych chorób nie zostały do końca wyjaśnione i wpływ próchnicy, zły stan jamy ustnej prawdopodobnie podtrzymuje ogólny stan zapalny w organizmie. Naukowcy z Uniwersytetu Finlandii, także w Szwecji i w Austrii przeanalizowali 452 pacjentów w średnim i starszym wieku, biorącym udział w badaniach, u których zaobserwowano związek pomiędzy infekcjami jamy ustnej a niekorzystnymi badaniami czy profilami metabolicznymi. Obserwacja jest nowatorska, ponieważ jak napisano w piśmieniu, nie istnieje do tej pory albo istnieje tylko kilka badań łączących szeroko zakrojone badania metaboliczne z infekcją jamy ustnej. Szczególnie zły stan przyzębia był związany z przeważającymi niekorzystnymi profilami metabolicznymi, podczas gdy próchnica wskazywała na przyszły rozwój niekorzystnych cech metabolicznych w okresie obserwacji. Według ekspertów infekcje jamy ustnej mogą częściowo wyjaśniać niezdrowy profil lipidowy. Jak wspomniałam, infekcje jamy ustnej stanowią istotny czynnik ryzyka dla zdrowia ogólnoustrojowego, stąd ponawiana propozycja i profilaktyka, aby modyfikować jak najwcześniej zarówno dietę, jak i pozostałe, potem powiem, metody zapobiegania. Według czasopisma Neurology właściwa pielęgnacja zębów może być powiązana z lepszym zdrowiem mózgu. Badania naukowców z Japonii, Uniwersytetu Tohoku, wykazały, że choroby dziąseł i utrata zębów były istotnie związane z utratą objętości tej części mózgu, która nazywa się hipokampem, a która odgrywa rolę w procesach związanych z pamięcią. Stany zapalne tkanek przyzębia, które mogą powodować kurczenie się dziąseł i rozchwianie zębów, są bardzo powszechne, więc ocena takiego potencjału związanego z demencją jest niezwykle ważna. Japońscy naukowcy wykazali, że wymienione stany mogą wpływać na zdrowe obszary mózgu, które kontroluje nie tylko pamięć, ale także myślenie. Badacze wyliczyli, że u osób z łagodną chorobą dziąseł poziom kurczenia się mózgu z powodu jednego brakującego zęba był równoważny ze starzeniem się tego organu o jeden rok. U osób z ciężką chorobą dziąseł kurczenie się hipokampu spowodowane brakiem jednego zęba było równoważne z starzeniem się mózgu o 1,3 roku, co oznacza ogromne znaczenie dla utrzymania pełnego zdrowia zębów. Japońskie odkrycia sugerują, że przy ciężkiej chorobie dziąseł nawet utrzymanie pełnego uzębienia wiąże się z pewną atrofią czy niedorozwojem mózgu. Kontrolowanie postępu choroby dziąseł przez regularne wizyty u dentysty są więc kluczowe znaczenie mają dla zdrowia ogólnego i za chwilę opowiem o mikrobiomie jamy ustnej. Jama ustna jest specyficznym środowiskiem dla drobnoustrojów, które mogą dostawać się do niej nie tylko przez pożywienie, ale także drogą powietrzną. Ze względu na różnorodność czynników środowiskowych i żywieniowych, drobnoustroje mają łatwość kolonizacji jamy ustnej. Aneksja tego obszaru zaczyna się bezpośrednio po urodzeniu, a głównym źródłem bakterii jest oczywiście matka dziecka. W pierwszym etapie życia jama ustna jest zasiedlana przez Streptococcus salivarius i mitis, a także Streptococcus oralis. W okresie następnym kilku miesięcy pojawiają się gram ujemne, beztlenowce, fusobakterium, także prevotella. W wieku dorosłym mikrobiota jamy ustnej staje się bardziej stabilna i reprezentowana jest przez różnego rodzaju bakterie, które nie będę tutaj wymieniać. Przyjmuje się, że w jamie ustnej człowieka bytuje ponad 750 gatunków bakteryjnych, z których opisano do tej pory około tylko 50%. Na duże zróżnicowanie mikrobiomu jamy ustnej wpływają temperatura, pH, potencjał oksydoredukcyjny, także zawartość soli mineralnych, składowe śliny, higiena danej osoby oraz mikrobiom śliny. Obecne w jamie ustnej mikroorganizmy żyją ze sobą w ścisłej równowadze, komunikują się ze sobą za pośrednictwem wydzielanych przez siebie substancji. Flora bakteryjna czy też mikrobiom jamy ustnej nie jest odizolowana od reszty organizmu dzięki bardzo dobremu ukrwieniu i bezpośrednim kontaktem z układem pokarmowym czy oddechowym. Na podstawie licznych doniesień naukowych stwierdzono, że bakterie w jamie ustnej mają związek z chorobami układu krążenia oddechowego, ale także mięśniowo-kostnego, umieralnością dzieci w okresie życia płodowego, zapaleniem nieswoistym jelit, z nowotworami, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz chorobami wątroby. W zależności od zmiany warunków środowiskowych, drobnoustroje obecne w jamie ustnej mogą działać synergistycznie albo ze sobą walczyć. Jeśli równowaga między bytującymi w jamie ustnej drobnoustrojami jest zaburzona, wówczas dochodzi do dysbiozy, jaka może być wywołana nie tylko antybiotykoterapią, ale nieodpowiednią dietą, niewłaściwą higieną jamy ustnej, miejscowo działającymi używkami, ale także chorobami ogólnoustrojowymi, lokalnymi stanami zapalnymi jamy ustnej, czynnikami również genetycznymi, chorobami ślinianek, które przebiegają z upośledzonym wydzielaniem śliny, czy też zaburzoną funkcją układu odpornościowego. W kolonizacji błony śluzowej jamy ustnej bakterie probiotyczne stanowią konkurencję dla bakterii chorobotwórczych, ponieważ zmieniają warunki środowiska jamy ustnej, wytwarzając substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, zmniejszając tym samym stan zapalny. Wymieniane są takie związki jak kwasy organiczne, bakteriocyny, natlenek wodoru czy reuteryna. Probiotyczne bakterie ponadto hamują przyleganie i wzrost drobnoustrojów, stymulują układ odpornościowy do zwiększonego wytwarzania przeciwciał, zmniejszają także stan zapalny i uszkodzenia tkanek w obrębie jamy ustnej, przyczyniając się do zmniejszenia powstawania płytki nazębnej oraz redukując halitozę. Odpowiednio dobrane i suplementowane w jamie ustnej bakterie probiotyczne hamują i zapobiegają procesowi dysbiozy, oprócz wpływu na rozwój próchnicy i stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej. Także mogą się przyczyniać do halitozy. Halitoza to nieprzyjemny zapach z ust podczas wydychania powietrza, który wyczuwany jest przez osobę cierpiącą na tą dolegliwość albo osoby z bezpośredniego otoczenia. Halitoza prawdziwa występuje, gdy przykry zapach z ust jest obiektywnie wyczuwany i najczęściej występuje po odpoczynku nocnym na skutek zmniejszonego wydzielenia śliny w okresie snu, a w wieku późniejszym może być efektem palenia tytoniu, spożywania wybranych pokarmów czy napojów. Halitoza patologiczna natomiast wynika z procesów zapalnych w jamie ustnej, upośledzonego wytwarzania śliny, zalegania resztek pokarmowych pod aparatami ortodontycznymi, protezami, mostami, czy też w przypadku zapalenia zatok przynosowych albo obecności ciała obcego w przewodach nosowych, a także stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, migdałków dolnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, a także innych chorób metabolicznych, a także na przykład nowotworów. W wysokim procencie halitoza jest wynikiem obecności lotnych związków siarki, jakie są produktami metabolizmu obecnych w jamie ustnej beztlenowych bakterii gram ujemnych, które rozkładają resztki substancji białkowych zawartych w ślinie albo w złuszczonym nabłonku czy zalegających resztkach pokarmowych. Oprócz halitozy jednym z najbardziej znaczących chorób powiązanych z dysbiozą jest próchnica i właśnie choroby dziąso. Przypominam, że próchnica jest definiowana przez WHO jako patologiczny miejscowy proces pochodzenia zewnętrznego, który prowadzi do demineralizacji szkliwa, w tym odwapnienia i rozpadu twardych tkanek zęba z tworzeniem ubytków. Bakterie próchniczotwórcze charakteryzują się wytwarzaniem kwasów wskutek fermentacji cukrów, poza tym tolerancją kwaśnego środowiska z tworzeniem zewnątrzkomórkowych wielocukrów. Przez proces fermentacji węglowodanów i wytwarzanie kwasów organicznych obniżają pH w płytce nazębnej, co sprzyja rozpuszczaniu szkliwa, a także przechodzeniu jonów wapnia i jonów fosforowych do otoczenia. Uważa się, że demineralizacja szkliwa za demineralizację szkliwa odpowiada głównie kwas mlekowy. Z dużej liczby mikroorganizmów, które zasiedlają jamę ustną, za rozwój próchnicy odpowiedzialne są szczególnie paciorkowce, jak już mówiłam, Streptococcus mutans, sorbinus. Ich szczególne znaczenie w patogenezie próchnicy wynika z faktu, że wykorzystują one sacharozę, wytwarzają budujące szkielet płytki nazębnej rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie zewnątrzkomórkowe wielocukry zwane glukanami. Najbardziej istotnym czynnikiem wirulencji tych paciorkowców są enzymy biorące udział w syntezie glukanów. Według badaczy gatunkiem próchnicotwórczym z rodzaju streptokokus najczęściej wykrywanym u ludzi jest już wspomniana bakteria Streptococcus mutans, jakie mogą zasiedlać jamę ustną przez długi czas już u małych dzieci, powodując wczesne pojawienie się nawet bardzo intensywnych zmian próchnicowych. Jak wspomniałam, bakterie rozpoczynają kolonizację jamy ustnej dziecka już podczas porodu, ale mikrobiom jamy ustnej rozwija się wieloetapowo. Powierzchniami poddawanymi kolonizacji są błona śluzowa, pokryta cienką warstwą śliny i twarde tkanki zęba. Streptococcus mutans może kolonizować także bezzębną jamę ustną, dlatego że brodawki języka stanowią dla niego podłoże. Na podstawie badań stwierdzono obecność bakterii Streptococcus mutans w 55% próbek płytki i 70% ze skrobin z języka już u 6-miesięcznych i 18-miesięcznych dzieci. Koniecznym warunkiem rozwoju próchnicy, oprócz skolonizowania jamy ustnej bakteriami z grupy Streptococcus mutans, jest nagromadzenie drobnoustrojów do poziomu patologicznego, przedłużona ekspozycja na cukry zawarte w diecie i postępująca demineralizacja szkliwa prowadząca do ubytków tkanek zęba. Mechanizm kolonizacji powierzchni zębów przez paciorkowce co prawda nie jest do końca wyjaśniony, jednak wydaje się, że głównymi czynnikami, które wpływają na tą kolonizację oprócz wspomnianych są też liczba wyrżniętych zębów mlecznych u dziecka, liczebność drobnoustrojów właśnie Streptococcus mutans w ślinie matki i stan układu odpornościowego. Badania epidemiologiczne wykazują ponadto wzrost częstości występowania wad zgryzu w polskim społeczeństwie, co wymaga leczenia ortodontycznego, jakie obecnie jest bardziej skuteczne, często we współpracy interdyscyplinarnej. Jedną jednak z konsekwencji leczenia stałym aparatem jest wzrost ryzyka występowania próchnicy wskutek trudności w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej, szczególnie osób, które korzystają z tych stałych aparatów. Próchnica u dzieci niesie ze sobą wiele konsekwencji, a jedną z nich jest przedwczesna utrata zębów mlecznych, co oznacza problem z prawidłowym rozwojem narządu żucia, powodując także wady zgryzu. Te z kolei pociągają za sobą nieprawidłowe procesy żucia, zwiększa to ryzyko niedożywienia, braku dostatecznej ilości wartościowych składników, witamin, ponadto wady zgryzu sprzyjają także zaburzeniom mowy. Aktywna próchnica może i często prowadzić do zakażeń błony śluzowej jamy ustnej, szczególnie w przypadkach, kiedy dochodzi do jakichś niedoborów odporności, czy to w przebiegu przewlekłych chorób, czy chorób nowotworowych, i wtedy łatwo dochodzi do zakażenia ogólnoustrojowego. Wady zgryzu wymagają oczywiście leczenia ortodontycznego, a założenie aparatów korekcyjnych może ponownie prowadzić do rozwoju próchnicy, stąd profilaktyka. Przyczyną wzrostu zapadania na próchnicę podczas leczenia takimi aparatami stałymi jest pojawienie się nowych powierzchni dla złogów nazębnych. Nieoczyszczona płytka nazębna powoduje namnażanie się bakterii w pierwszym etapie znanego już Streptococcus mutans, a później Lactobacillus acidophilus. Nagromadzenie cukrów indukuje i przyspiesza, a także skraca szlaki metaboliczne bakterii i wytwarzanie kwasu mlekowego, co prowadzi do obniżenia pH i powoduje ucieczkę fosforanów, węglanów, wapnia z powierzchni szkliwa, czyli demineralizację. Szkliwo jako warstwa zęba położona najbardziej na zewnątrz stanowi pewnego rodzaju pancerz ochronny przed wpływami czynników zewnętrznych. Jest ono zbudowane z 95% substancji mineralnych i 5% substancji organicznych i wody. Podstawową jednostką strukturalną szkliwa jest pryzmat złożony z kryształów hydroksyapatytu, fosforanów i węglanów wapnia. Bardzo gęsto ułożone kryształy są poprzedzielane wąskimi przestrzeniami, tak zwanymi porami wypełnionymi wodą i substancjami organicznymi. Nieco więcej opowiem Państwu w następnym programie. Za chwilę jeszcze chcę tylko jeszcze dopowiedzieć o dietetycznej profilaktyce próchnicy. Profilaktyka próchnicy polega również na stosowaniu właściwej diety dla danego wieku. Należy zwiększyć spożycie naturalnych przetworów mlecznych, ograniczyć do minimum konsumpcję pokarmów kleistych, spożywanie kwaśnych napojów i żywności, która powoduje demineralizację szkliwa. Najbardziej niekorzystnym czynnikiem dietetycznym, jak już wspominałem, jest obecność cukrów w spożywanym pokarmie, które przyczyniają się do obniżania wartości pH w jamie ustnej, a to zapoczątkowuje proces demineralizacji szkliwa. Szczególnie niekorzystnie działają cukry proste, czyli glukoza, fruktoza oraz dwucukry, sacharoza i maltoza, co razem prowadzi do obniżenia pH w jamie ustnej, co jest czynnikiem próchnicotwórczym. Natomiast zawarte w produktach mlecznych laktoza i galaktoza w mniejszym stopniu wykazują działanie próchnicotwórcze, a ze względu na zawartość w nich wapnia i fosforu, które neutralizują kwasy obecne w jamie ustnej, zapobiegają niszczeniu szkliwa. W diecie przeciwpróchnicowej trzeba pamiętać o właściwym zaopatrzeniu organizmu witaminę D, a także dostarczać wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, szczególnie te o właściwościach przeciwpróchniczych. I tu wymieniane są ryby, jaja, świeże warzywa, ale także mięso i zielona herbata. Konieczne jest przestrzeganie zasady, aby kolejny posiłek był spożywany najwcześniej po upływie 2 godzin od poprzedniego, bez podjadania między posiłkami. Zachowanie przerwy jest potrzebne dla zobojętnienia kwaśnego odczynu śliny, a następnie naprawy początkowych uszkodzeń szkliwa, czyli remineralizacji. Czas, w jakim po spożyciu posiłku pH znajduje się na poziomie niebezpiecznym dla powierzchni szkliwa, wynosi około 30 minut. I to zależy od spożywanego pokarmu. Według danych WHO nieleczona próchnica zębów stanowi najbardziej rozpowszechniony, patologiczny stan zdrowotny w świecie i dotyczy około 2,4 miliarda ludzi. Mimo wdrożonej od wielu lat profilaktyki przeciwpróchnicowej, łatwej dostępności do środków codziennej higieny jamy ustnej, w dalszym ciągu próchnica stanowi poważny problem, zwłaszcza populacji dzieci, gdyż próchnica zębów jest najczęstszą przyczyną, jak już mówiłam poprzednio. Badania ostatnich lat wykazują dużą rolę mikrobiomu jamy ustnej w zmniejszeniu powstawania płytki nazębnej, czyli po prostu ograniczenia próchnicy, ale także w zmniejszeniu zapalenia dziąseł czy zapaleniu przyzębia, zmniejszeniu halitozy, przywrócenie równowagi między bakteriami probiotycznymi a patogenami reguluje zdolność buforowania śliny w celu neutralizacji kwasów jamie ustnej powodujących uszkodzenie zębów, zmniejsza liczbę chorobotwórczych bakterii, wytwarzając kwasy przez wykluczenie konkurencyjne, co zmniejsza obciążenia bakteryjne kwasami odpowiedzialnymi za próchnicę i ubytki zębów, a ponadto pomaga zapobiegać chorobom dziąseł, zmniejsza ich stan zapalny, inicjuje procesy trawienne, metabolizuje azotany do azotynów i zapobiega powstawaniu płytki nazębnej i halitozie, pomagając kształtować prawidłowy mikrobiom w obrębie jamy ustnej. Włączenie do codziennej diety preparatów probiotycznych opartych na szczepach Lactobacillus reuteri albo Plantarum stanowią według piśmiennictwa obiecującą procedurę, dzięki której proces próchnicotwórczy oraz rozwój przewlekłego zapalenia przyzębia mogą zostać zahamowane albo w znacznym stopniu ograniczone, o czym opowiem Państwu w następnym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.